Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Watykański sekretarz stanu wybiera się do Rosji.
Rząd Chile odrzucił proponowaną przez Kościół amnestię.
Biskupi obu Ameryk zabiegają o dalszą pomoc dla Haiti.
Chrześcijanie w Indonezji czują się coraz mniej bezpiecznie.
26 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Watykański sekretarz stanu na początku przyszłego roku uda się do Moskwy. Wizytę zapowiedział po mszy, którą odprawił wczoraj w kościele parafialnym Ventro w Dolinie Osty. Kardynał Tarcisio Bertone przebywa na wakacjach w Le Combe, w domu, który w poprzednich latach gościł papieży Benedykta XVI trzykrotnie, a jego poprzednika aż 10-krotnie. W rozmowie z dziennikarzami Purpurat podkreślił, że celem jego podróży do Rosji jest umocnienie więzi z tamtejszą wspólnotą katolicką, ale będzie to również okazja do dalszego dialogu z rosyjskimi władzami świeckimi i z patriarchatem moskiewskim. Pragniemy współpracować, aby Europa, jak mawiał Jan Paweł II, oddychała pełnymi płucami, dodał kardynał Bertone. Nawiązał też do wrześniowej podróży Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii. Wyraził nadzieję, że przyniesie ona owoce z ekumenicznego punktu widzenia, umacniając tamtejszą społeczność wierzących.
Przypomnijmy, że wizyta watykańskiego sekretarza stanu w Rosji nie będzie bezprecedensowa. Przed 11 laty był tam zajmujący wówczas to stanowisko kardynał Angelo Sodano. Na zaproszenie ówczesnego katolickiego metropolity Moskwy arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza dokonał konsekracji tamtejszej katedry niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie spotkał się z ówczesnym patriarchą moskiewskim Aleksym II.
Prawo naszego narodu do wolności i niepodległego bytu w państwie Kosowo jest uzasadnione i nie stanowi zagrożenia dla powszechnego prawa narodów świata. W ten sposób zwierzchnik kosowskich katolików, biskup Dode Gjergji, skomentował ubiegłotygodniowe orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Uznano w nim, iż ogłoszenie w 2008 roku niepodległości przez Kosowo nie narusza prawa międzynarodowego. W oświadczeniu dla włoskiej agencji SIR administrator apostolski Prizren zachęcił wiernych do działania na rzecz pokoju i budowania lepszej przyszłości kraju na fundamencie prawa i sprawiedliwości. Wyraził też pragnienie, by państwa, które jeszcze nie uznały niepodległości Kosowa, uczyniły to jak najprędzej, co jego zdaniem przyczyniłoby się do położenia kresu sporom i utrwaleniu pokoju w Europie.
Dodajmy, że do tej pory niepodległość Kosowa uznała niespełna 1/3 ze 192 państw członkowskich ONZ, w tym USA i większość krajów Unii Europejskiej. Stanowczo przeciwne temu są zwłaszcza Serbia i Rosja. Wśród podmiotów prawa międzynarodowego, które wciąż formalnie nie uznają kosowskiej niezależności, jest też Stolica Apostolska.
Prezydent Chile Sebastián Piñera odrzucił możliwość amnestii dla skazanych za zbrodnie z czasów dyktatury generała Augusto Pinocheta. Propozycję ogłoszenia powszechnego aktu łaski dla więźniów w związku z 200-leciem niepodległości tego południowoamerykańskiego kraju zaproponował tamtejszy episkopat. Biskupi zaznaczyli, że nie chodzi o automatyczne darowanie kary wszystkim winnym. Jednak przeważyła mocno nagłaśniana opinia na ten temat Organizacji Praw Człowieka i rodzin ofiar reżimu. Skądinąd wiadomo, że rządząca Chile ekipa nie jest przychylna jakimkolwiek amnestiom, tym bardziej gdyby chodziło o niezbyt popularny akt łaski wobec ludzi dawnej dyktatury wojskowej.
Chilijski episkopat do ostatniej chwili energicznie podtrzymywał swoje racje. Kościół zawsze bronił i broni praw człowieka, ale potrzeba także przebaczenia i miłosierdzia, stwierdził w wywiadzie radiowym biskup Alejandro Goić. Przewodniczący episkopatu Chile dodał, że prawda i sprawiedliwość są ważne, ale niewystarczające, by zagoić rany w społeczeństwie. To uczynić może tylko miłość i miłosierdzie.
Argumenty te nie przekonały prawicowego rządu Chile. Prezydent Sebastián Piñera oznajmił, że aktem łaski nie zostaną objęte osoby skazane za zbrodnie przeciwko ludzkości, terroryzm, handel narkotykami, zabójstwo bądź zranienie, gwałt czy molestowanie nieletnich, a także za inne ciężkie przestępstwa. Prezydent wyjaśnił przy tym, że propozycja amnestii wywołała napięcia i podziały społeczne, otwierając często na nowo dawne rany i spory z przeszłości. Poinformował ponadto, że amnestia, jeśli wejdzie w życie, nie będzie miała charakteru powszechnego, a jedynie przyjmie ostrożniejszą formę prezydenckiego aktu łaski w poszczególnych przypadkach, w których przeważyłyby racje humanitarne. Jak skomentował całą sprawę kardynał Francisco Javier Errázuriz, hasła ani przebaczenia, ani zapomnienia nie da się pogodzić z chrześcijańskimi korzeniami narodu.
Dotychczasowe wsparcie ze strony licznych krajów i kościołów Ameryki Łacińskiej dla dotkniętego styczniowym trzęsieniem ziemi Haiti pozwoliło na zajęcie się tylko najpilniejszymi potrzebami. Po upływie pół roku od tragicznego wydarzenia należy rozpocząć drugi etap pomocy. Zwracają na to uwagę przewodniczący latynoamerykańskich i karaibskich konferencji biskupów, którzy zebrali się w piątek w siedzibie Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej w Bogocie, by rozważyć, co trzeba zrobić dla Haiti w najbliższej przyszłości. Selam zwołała ich posiedzenie na prośbę przewodniczącego haitańskiego episkopatu, arcybiskupa Louis Quebro z Cap-Haïtien.
Przewodniczący latynoamerykańskich episkopatów w braterskim dialogu przyjęli propozycje, które w imieniu haitańskiego kościoła przedstawił arcybiskup Quebro. Ustalili, że będą przekazywać aktualne informacje celem kontynuowania pomocy humanitarnej. Zapowiedzieli też wspieranie kształcenia księży, kandydatów do kapłaństwa i świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo. Przyznane zostaną stypendia dla seminarzystów i na formację stałą księży. Należy też przewidzieć środki na budowę seminariów, świątyń, ośrodków zdrowia oraz centrów formacyjnych dla świeckich, przygotowujących ich do działania w społeczeństwie. Uczestnicy posiedzenia przypomnieli ogromne straty, jakie poniósł Kościół na Haiti. Wśród ponad ćwierci miliona ofiar trzęsienia ziemi, obok licznych katolików świeckich znaleźli się arcybiskup stołecznego Port-au-Prince, jego wikariusz generalny, kanclerz tamtejszej kurii, wielu księży, zakonnic i seminarzystów.
Odbudowa Haiti posuwa się nadal powoli. Dlatego potrzebna jest lepsza koordynacja pomocy, co miało właśnie na celu posiedzenie przewodniczących latynoamerykańskich episkopatów w Bogocie. Oczywiście wsparcie Haitańczykom udziela nie tylko Ameryka Łacińska. Od pierwszych chwil po trzęsieniu ziemi ogromny wkład wniósł Kościół Stanów Zjednoczonych, który od tego czasu zebrał już na ten cel ponad 80 milionów dolarów. Specjalny zespół biskupów USA do spraw pomocy dla Haiti zatwierdził sfinansowanie dalszych 10 projektów pomocowych. Obejmują one m.in. formacje seminarzystów i programy alfabetyzacji niepiśmiennych dorosłych w Port-de-Paix, najuboższej diecezji tego najbiedniejszego kraju zachodniej półkuli. Czynimy wszystko, co się da, by ofiarowane fundusze zostały użyte na rzetelne projekty z widocznym pożytkiem dla przeciętnych wiernych z Haiti, powiedział pochodzący z tego kraju biskup pomocniczy Brooklynu, który należy do wspomnianego zespołu amerykańskiego episkopatu.
W Ameryce powraca kwestia reformy prawa migracyjnego w USA. Podejmują ją zarówno biskupi Stanów Zjednoczonych, jak i episkopaty krajów pochodzenia imigrantów, czyli głównie Ameryki Łacińskiej. W centrum debaty jest zwłaszcza kontrowersyjny zapis stanu Arizona na temat zaostrzonych uprawnień policji względem osób podejrzanych o nielegalne przebywanie na terytorium USA. Ma on wejść w życie w tym tygodniu, choć niektórzy kwestionują jego zgodność z konstytucją. Biskupi latynoamerykańscy zwracają uwagę na kuriozalny wydźwięk owej dyrektywy, na mocy której wprowadza się zasadę domniemania winy.
Z kolei biskup Gerald Kikanas z Tucson w Arizonie interweniował w tej sprawie na forum kongresowej podkomisji do spraw imigracji, obywatelstwa, uchodźców, bezpieczeństwa granic i prawa międzynarodowego. Zdaniem hierarchy będącego wiceprzewodniczącym konferencji episkopatu USA, sprawa reformy polityki migracyjnej dotyczy całego kraju, a nie tylko obszarów przygranicznych. Jest to przy tym kwestia mająca głębokie etyczne i humanitarne konsekwencje. Nie możemy brać od imigrantów ich wysiłków i podatków bez zapewnienia im ochrony prawnej, stwierdził biskup Kikanas.
Tekst wiadomości znajdziesz w internecie www.radiowatikana.org, wybierając program polski.
Sudańscy biskupi krytycznie ocenili stan przygotowań do niepodległościowego referendum, które ma się w tym kraju odbyć w styczniu. Wskazali na całą serię opóźnień dotyczących m.in. określenia tego, kto i na jakich warunkach ma prawo brać udział w referendum. zaapelowali zarazem o jasne sformułowanie spornych kwestii. Wskazali na przykład, że mówienie o pełnej jedności narodowej może być odczytywane na wiele sposobów, szczególnie w kraju, gdzie religią dominującą jest islam.
Kwestie związane z niepodległościowym referendum i przyszłością kraju biskupi Sudanu podjęli w czasie swej sesji plenarnej, która odbyła się w Dżubie. Podczas spotkania wskazano zarazem na dokonujący się w kraju postęp i nadzieje wiązane przez Kościół ze styczniowym referendum.
W liście zaadresowanym do narodu Sudanu, podpisanym przez wszystkich obecnych na spotkaniu biskupów, przewodniczący spotkania, biskup diecezji Wau, Rudolf Dangmajak, zaznaczył: to historyczna chwila, punkt zwrotny. Sudan nie będzie już taki sam nigdy więcej. Po stuleciach ucisku i wyzysku, po dekadach wojen i przemocy, które naznaczyły i zmarnowały życie tak wielu mieszkańców Sudanu, zarówno na południu, jak i na północy, bez uszanowania dla ludzkiej godności. Po 5 latach od porozumień pokojowych CPA dotarliśmy do momentu, by ruszyć i przygotować się na zmiany. Mówi John Ashworth, dziennikarz. Jeden z biskupów powiedział: taka szansa nie zdarza się często. Większość ludzi nie miewa nigdy nawet takiej szansy. To okazja jedna na wiele pokoleń, by zadecydować nie tylko o życiu swoim i swoich dzieci. To szansa, by podjąć decyzję, która zaważy na życiu kolejnych pokoleń. Z Dżuby dla Radia Watykańskiego, Paweł Szałowski.
Wzrost nietolerancji i antychrześcijańskiej przemocy odnotowano w Indonezji. Jednocześnie o 10% zmalała tam w ostatnim roku liczba muzułmanów domagających się wprowadzenia radykalnego prawa szariatu. Dane te pochodzą z 2 niezależnych raportów opublikowanych odpowiednio przez Instytut Setara na rzecz demokracji i pokoju w Dżakarcie oraz Australijski Instytut Statystyczny. Oba raporty podkreślają, że w Indonezji coraz częściej do głosu dochodzą radykalne organizacje muzułmańskie.
Tylko w tym roku odnotowano 28 różnego rodzaju zamachów na wolność religijną. Rok temu było ich 18, a 2 lata wcześniej 17. Chodzi głównie o różnego rodzaju ataki na chrześcijańskie miejsca kultu. Raport Instytutu Setary podkreśla, że grupy odwołujące się do przemocy wzięły sobie za cel wyznawców Chrystusa. Przypomniano, że działania radykałów doprowadziły do częściowego lub całkowitego zamknięcia niektórych kościołów. Wicedyrektor Instytutu Bonar Tigor Naipospos wskazuje na niepokojące milczenie prezydenta Indonezji i rządu, którzy nie zapewnili bezpieczeństwa obywatelom. Podkreśla zarazem, że nie można tolerować wzrostu radykalizmu, ponieważ zagraża to spokojowi społecznemu.
Głos radykalnych muzułmanów domagających się przywrócenia porządku moralnego i walki z chrystianizacją jest coraz bardziej słyszalny. Jednocześnie w społeczeństwie odnotowuje się spadek liczby osób popierających radykalne rozwiązania. Tylko 36% Indonezyjczyków jest za wprowadzeniem prawa szariatu, a jeszcze mniej przyznaje słuszność wynikającym z niego zasadom, jak na przykład obcięcie ręki złodziejowi czy śmierć przez chłostę za zdradę małżeńską.
Katoliccy biskupi Indonezji przyznają, że za falą antychrześcijańskiej przemocy może stać także agresywna działalność sekt ewangelikalnych. Sekretarz wykonawczy Komisji Episkopatu do spraw dialogu międzyreligijnego, ksiądz Benny Susetio, mówi wprost, że sekty ewangelikalne stanowią problem zarówno dla kościoła katolickiego, jak i tradycyjnych kościołów protestanckich, ponieważ używają zbyt radykalnych metod i nie respektują miejscowej kultury. Takie działania, jak zaznacza, mogą prowokować reakcje ze strony muzułmanów. Obecnie w Indonezji działa około 300 sekt o chrześcijańskich korzeniach. Dialog z nimi jest utrudniony, ponieważ nie są one zorganizowane, a ponadto ich celem nie jest głoszenie dobrej nowiny, tylko chrzest sam w sobie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.